Zaczarowany wszechświat Marshalla Sachlinsa, a nowoczesny rozum. Marshall Sachlins, dekonstruując tradycyjne antropologiczne podejście, kwestionuje nowoczesne rozumienie kultury jako autonomicznego wytworu ludzkiego. Argumentuje, że dla wielu społeczeństw kultura jest raczej darem i warunkiem istnienia, nieustannie odnawianym w relacji z potężniejszymi od ludzi metaosobami, nieludzkimi bytami obdarzonymi wolą i sprawczością. Ta ontologiczna rewizja podważa dualizm natury i kultury, kwestionuje ideę egalitaryzmu i demaskuje błąd wiary, w którym zachodni obserwator narzuca własne kategorie poznawcze, redukując immanentną rzeczywistość do zbioru wierzeń. Gdy nowoczesna antropologia przywykła do traktowania kultury jako wtórnej powierzchni zjawisk, ozdobnika nałożonego na twardy rdzeń ekonomii, techniki i instytucji, propozycja Marshalla Sachlinsa działa jak środek drażniący na błony pojęciowe. Nie uspokaja, nie godzi, lecz zmusza do terminologicznej rewizji. U Sachlinsa nie chodzi bowiem o kolejną teorię religii ani o wątłą rehabilitację animizmu. Stawką jest ontologiczna zmiana tego, co uznajemy za warunki możliwości opisu społeczeństw, których podstawowym doświadczeniem nie jest nowoczesna autonomia człowieka, lecz jego skończoność. Rozumiana jako trwała zależność od potężniejszych od ludzi osób nieludzkich, czyli metaosób. Pojęcie metaosoby trzeba wyjaśnić od razu, by nie popaść w banał. Nie jest to byt nadprzyrodzony w potocznym sensie, tak jak nie jest nim podmiot prawny. Metaosoba jest osobą w pełnym sensie funkcjonalnym. Posiada wolę, intencjonalność, charakter oraz zdolność do nagradzania i karania. Przy czym jej osobowość jest realna o tyle, o ile realne są skutki jej działania w świecie przeżywanym danej zbiorowości. W złośliwej analogii jest to antropologiczny odpowiednik korporacji. W codziennej percepcji to fikcja, ale w praktyce nikt przy zdrowych zmysłach nie staje jej na drodze z argumentem, że nie istnieje. Fikcja ta bowiem szybko materializuje się pod postacią ciężarówki pełnej prawników i bilansów. Sachlins mówi wyraźnie. Dla kultur immanentnych metaosoby są właśnie takim typem sprawczości. Nie są dodatkiem do świata, lecz jego administracją. Stąd bierze się kluczowe rozróżnienie Sachlinsa na kultury immanentne i transcendentne. W tych pierwszych boskość nie zostaje wyprowadzona poza świat, lecz pozostaje w nim jako warunek jego działania. Bóstwa, przodkowie i duchy nie reprezentują porządku, lecz go wykonują, a ludzkie praktyki są współwykonywaniem w ramach kosmicznej koordynacji. W kulturach transcendentnych następuje historyczne przesunięcie boskości do innej sfery. Paradoksalnie nie tyle osłabia to religię, ile zmienia jej funkcję. Staje się ona nadbudową, komentarzem lub estetyką sensu, podczas gdy całą infrastrukturę skuteczności przypisuje się technice, rynkowi i państwu. Ten podział jest osią argumentu Sachlinsa i rdzeniem jego zarzutu wobec antropologii, która zbyt często opisuje immanencję językiem transcendentnym, z definicji czyniąc ją wierzeniem, symbolizmem lub ideologią. Sachlins wprost atakuje węzeł pojęciowy, na którym nowoczesność ugruntowała swoją pewność siebie, dualizm natury i nadprzyrodzoności, materii i ducha, faktu i wartości. Uderza też w podział szczególnie drażliwy dla antropologii politycznej, na społeczeństwa egalitarne i zhierarchizowane. I tu właśnie pojawia się jego prowokacja, streszczana w formule mówiącej, że nie ma społeczeństw egalitarnych. Teza ta jest zarazem socjologicznym policzkiem i logicznym fortelem. Jeśli bowiem społeczeństwo zdefiniujemy jako wyłącznie ludzką sieć stosunków władzy, egalitaryzm jest możliwy. Jeśli jednak obejmuje ono realnych, nieludzkich aktorów uznawanych za osoby, egalitaryzm znika jak zysk księgowy po audycie. Sachlins nie twierdzi, że wśród ludzi zawsze istnieje dominacja. Twierdzi raczej, że nawet tam, gdzie ludzie programowo odrzucają panowanie człowieka nad człowiekiem, nie żyją w politycznej próżni, lecz w kosmopolitei. Kosmicznej polityce, w której wyższa instancja sprawczości kontrolująca zasoby i los, jest umieszczona poza ludzkim horyzontem, ale nie poza światem. Istnieją królewskie istoty w niebie nawet tam, gdzie nie ma wodzów na ziemi. Egalitarność jest co najwyżej lokalnym trybem relacji międzyludzkich, nigdy całościową strukturą świata. Mechanizm zasilający tę kosmopoliteję Sachlins nazywa skończonością człowieka. W tym momencie jego argumentacja staje się zaskakująco filozoficzna, a zarazem, w najlepszym tego słowa znaczeniu, prawno-ekonomiczna. Skończoność oznacza, że człowiek nie jest autorem warunków własnej egzystencji. Nie produkuje deszczu, nie ustanawia płodności, nie zarządza zwierzyną ani epidemią. Nie jest nawet ostatecznym sprawcą życia, które w nim powstaje. Jeśli potraktujemy to jako opis świata przeżywanego, a nie jako zbiór wierzeń, kultura przestaje być ludzkim wynalazkiem. Staje się darem, licencją na działanie, czymś, co trzeba nieustannie odnawiać poprzez praktyki koordynacji z potężniejszymi od siebie osobami. W świecie nowoczesnym trafniejszą analogią jest nie tyle wiara, ile kredyt odnawialny. Firma nie wierzy w bank, tylko wie, że bez jego płynności jej kompetencje zamienią się w slajdy w prezentacji, a prezentacja nie karmi. Sachlins mówi wprost. Dla większości ludzkości to właśnie metaosoby są bankiem centralnym bytu, emitentem licencji na skuteczność. Z tej perspektywy religia jako infrastruktura przestaje być zgrabną metaforą, a staje się opisem strukturalnym. Infrastruktura to nie ideologia, to warunek działania, którego nie widać, dopóki działa, i którego nie da się zastąpić siłą woli. W kulturach immanentnych rytuał nie jest więc dodatkiem do techniki, lecz jej faktycznym uruchomieniem. Mana, pojęcie, które Sachlins polemicznie rekonstruuje, nie jest jakąś mistyczną energią, lecz osobowo dystrybuowaną mocą sprawczą, pochodzącą od metaosób i czasowo ludziom pożyczaną. Tam, gdzie zachodni obserwator widzi sprawność rąk, badani dostrzegają w tej samej mierze upoważnienie kosmiczne. Sukces jest dowodem, że kanał dystrybucji mocy pozostaje otwarty, porażka zaś bywa dowodem nałożonej sankcji. To nie jest świat irracjonalny. To świat racjonalny według innej ontologii, w której przyczyna ma twarz, a skuteczność jest zarazem prawdą. Dochodzimy wreszcie do najbardziej drażniącego punktu sporu – krytyki pojęcia wiary. Sachlins, idąc za Jeanem Pouillonem, przywołuje istotną myśl – tylko niewierzący wierzy, że wierzący wierzy. W tej formule zawiera się cała przemoc epistemiczna nowoczesnego opisu. Wiara jest bowiem często eufemizmem dla niefaktu, grzecznym sposobem powiedzenia, że tamci nie wiedzą, a jedynie sądzą. Tymczasem w kulturach immanentnych obecność metaosób jest dla uczestników faktem osadzonym w praktykach i ich skutkach. To, co my nazywamy nadprzyrodzonym, nie jest oddzielone od naturalnego, ponieważ sama natura jest upodmiotowiona, a relacja z nią ma postać dialogu osoba do osoby, a nie monologu podmiot do przedmiotu. Konsekwencją jest nie tylko zmiana słownika, lecz całej architektury uzasadniania. Nie pytamy już, czy oni wierzą, lecz jakie fundamentalne uprawnienia do uznania przysługują poszczególnym aktorom w ich świecie. Kto może rościć sobie prawo do prawdy, słuszności i skuteczności? Sachlins ma rację, że język wiary bywa narzędziem poznawczego kolonializmu. W terenie immanencja nie zawsze ma postać uporządkowanej hierarchii. Bywa chaotyczną negocjacją, kontraktem, kapryśną dyplomacją. Odbiór myśli marszala Sachlinsa jest ambiwalentny, lecz niezwykle płodny. Z jednej strony krytycy doceniają siłę jego głównej tezy. Stawką w grze zwanej antropologią jest sama ontologia. Nie chodzi o to, by do twardej ekonomii dodać szczyptę religii dla smaku, lecz by zrozumieć, że dla wielu społeczeństw religia to nie jedna z przegródek w komodzie kultury, lecz sama komoda. Fundament skuteczności. Nieprzypadkowo w tle pobrzmiewa echo szerszej rewolty intelektualnej, określanej w humanistyce mianem zwrotu ontologicznego. To próba potraktowania na serio faktu, że różne ludzkie zbiorowości nie tyle inaczej interpretują ten sam świat, ile zamieszkują fundamentalnie różne światy, operując innymi założeniami co do tego, czym jest rzeczywistość i kto w niej zasługuje na status osoby. Sachlins nie jest tu samotną wyspą. Jego tekst wpisuje się w gorący spór o granice naturalizmu i o to, czy nasze nowoczesne kategorie są uniwersalnym wytrychem, czy tylko lokalnym kluczem do jednych drzwi. Skrajny naturalizm, zwłaszcza w swojej bardziej agresywnej formie, zarzuci Sachlinsowi mieszanie opisu świata przeżywanego z ontologiczną konkluzją. To, że ludzie doświadczają metaosób jako realnych sił, nie oznacza jeszcze, że metaosoby istnieją jako byty. Podobnie jak fakt, że rynek wierzy w dany rating kredytowy, nie oznacza, że rating ten posiada jakąś metafizyczną moc. W tej perspektywie Sachlins jawi się jako rzecznik świata nawiedzonego przez demony, a jego metoda rozmywa standardy dowodowe. Z kolei skrajny pluralizm ontologiczny głosi, uznajmy wielość ontologii, bo inaczej kogoś skrzywdzimy. To stanowisko jest moralnie kuszące, ale intelektualnie groźne, jeśli bowiem wszystkie ontologie mają równy status, znika jakiekolwiek kryterium krytyki. Sachlins nie jest relatywistą w tym miękkim sensie. Jego krytyka to ostrze wymierzone nie w samą ideę prawdy, lecz w imperializm zachodnich kategorii myślenia. On chce rekonstrukcji, nie bezkrytycznego przytulenia. A teraz, zejdźmy na ziemię. Jakim cudem ta pozornie zakurzona antropologia ma znaczenie dla współczesnego kapitalizmu, finansów i prawa? Otóż ma i to w sposób coraz bardziej praktyczny. Globalny biznes, zwłaszcza ten operujący na styku zasobów naturalnych i lokalnych społeczności, od kilku lat gorączkowo odrabia lekcje ze słownika relacyjnych ontologii. Nie dlatego, że nagle doznał duchowego nawrócenia, lecz dlatego, że rośnie koszt błędu kategorialnego, traktowania świata przeżywanego przez partnerów jako egzotycznej dekoracji, którą można zignorować. Tam, gdzie korporacja widzi aktywo do eksploatacji, społeczność może widzieć osobę przodka bóstwo żywą istotę. Tam, gdzie firma kalkuluje koszt transakcyjny, społeczność może przeżywać naruszenie kosmicznego porządku. W miarę jak rynki próbują wyceniać ryzyko społeczne i środowiskowe, problem many powraca w garniturze od Armaniego. Pytanie nie brzmi, czy szaman rzucił skuteczne zaklęcie, lecz czy korporacja posiada społeczną licencję na działanie Social License to Operate. Jej skuteczność może zostać zniweczona przez fundamentalne nieporozumienie, w którym firma myśli, że negocjuje cenę, a druga strona jest przekonana, że negocjuje status osoby. Mana w świecie korporacyjnym nazywa się zdolnością do utrzymania legitymizacji. Regulator, społeczność i opinia publiczna są metaosobami nowoczesności. Nieludzkimi osobami systemowymi, które mogą udzielić mocy albo ją odebrać. Nowoczesny menedżer, który w teorii ufa wyłącznie wskaźnikom, w praktyce porusza się w świecie fetyszy. Tyle, że zamiast amuletów ma kluczowe wskaźniki efektywności, ratingi i procedury compliance. Różnica między polinezyjską maną a oceną agencji ratingowej bywa mniejsza, niż chciałby przyznać człowiek z pogardą mówiący o zabobonach. Gdy agencja obniża rating, kapitał znika niczym zwierzyna ukryta przez mitycznego pana gatunku. Projekt transcendencji nie tyle odczarował świat, ile przeprowadził prywatyzację zaczarowania, przenosząc je do wnętrza instytucji. Działa ono tam ciszej, ale skuteczniej, bo nie ma twarzy. Ma tylko procedurę. To nie jest literacka metafora, lecz teza o mechanizmie sprawczości w nowoczesnych porządkach, które funkcjonalnie produkują odpowiedniki dawnych bytów. Instancje, które rozdzielają skuteczność, alokują zasoby i nakładają sankcje. Czy nowoczesność, odrzucając immanencję, rzeczywiście uwolniła się od zależności, czy jedynie zmieniła adres swojego długu? Może to właśnie w bezosobowych instytucjach i algorytmach kryją się dzisiejsze metaosoby, równie kapryśne i nieprzewidywalne jak dawne bóstwa. Być może prawdziwe odczarowanie świata zaczyna się nie od zaprzeczenia magii, lecz od rozpoznania jej nowych form. Nowoczesność nie potrzebuje powrotu bogów, lecz odwagi przyznania, że nigdy się ich naprawdę nie pozbyła. Potrzebuje języka, który pozwoli mówić o uznaniu bez wstydu, o zależności bez upokorzenia i o granicach sprawczości bez popadania w nihilizm. Jeśli antropologia Sachlinsa ma mieć przyszłość, to właśnie tu, jako narzędzie demaskujące iluzję pełnej autonomii i otwierające przestrzeń dla instytucji, które nie udają, że rządzą światem, lecz uczą się w nim żyć.